Przed tygodniem o jednym z trzech skarbów bycia we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym. Mówiliśmy o Eucharystii. A to dlatego, że droga odnowy w Duchu Świętym powinna nas bez przerwy przynaglać do tego, aby czerpać z tego skarbu, jaki Bóg nam daje, Eucharystii, bez przerwy. Nie od święta. Nie tylko wtedy, kiedy czujemy się rozgrzeszeni, bo Kościół tak nakazuje. Niedziela i święta. To nie jest dla nas droga. To nie jest droga dla nas. Od nas Boży Duch oczekuje dużo więcej. I mówiłem o tych czterech zasadniczych częściach, czterech zasadniczych wydarzeniach, jakie się dokonują w czasie każdej mszy świętej, które dokonuje Duch Święty. I nie chcę się zagłębiać w szczegóły przebiegu całej mszy świętej, bo myślę, że po pierwsze, że to by trwało dość długo, a po drugie, wolałbym, żebyśmy doczekali takiego dnia, kiedy zjawi się tutaj przy tej ambonie kapłan, który podejmie trud systematycznej konferencji przybliżających nam krok po kroku wszystkie tajemnice i wydarzenia każdej mszy świętej. Bo tylko on może ją sprawować. I tylko on niech nam o niej opowie. Ja dzisiaj pragnę tylko podzielić się refleksją dotyczącą trzech najważniejszych modlitw w czasie każdej mszy świętej. Możecie się spotkać, słuchając różnych konferencji, nauczań, możecie się spotkać coraz częściej z takim teologicznym, mądrym słowem, mianowicie epikleza. To nie polsko brzmiące słowo. I ja bym chciał dzisiaj wam o tym powiedzieć. O trzech epiklezach w czasie każdej mszy świętej. Co to znaczy epikleza? Epikleza jest to modlitwa, jest to wezwanie skierowane do Boga, skierowane zwłaszcza do Ducha Świętego, ale wyłącznie w czasie liturgii, w czasie mszy świętej. Może ktoś od razu na starcie mieć zastrzeżenie, przecież my na każdym spotkaniu podejmujemy taką modlitwę wołania, zapraszamy, wzywamy, Duchu Święty przyjdź, Panie Jezu bądź tu obecny. Kiedy jechałem tutaj na spotkanie, dotarła do mojej świadomości jedna bardzo istotna różnica. Między każdym naszym wołaniem na spotkaniu, czy każdym wołaniem w modlitwie indywidualnej, w każdej naszej modlitwie prośby, zawsze mamy tą świadomość, jeśli Bóg zechce, to tak się stanie. On słucha. On wysłucha, każdą modlitwę wysłuchuje, jeśli płynie z głębi serca, a nie z jakichś urojonych interesów. Tylko z głębi serca, z prostoty serca, każda modlitwa jest wysłuchana. Ale to nie znaczy, że będzie moja prośba natychmiast zrealizowana. Bo Bóg ma swój czas, Bóg wybiera moment i Bóg przede wszystkim kieruje się swoją wolą, jaką ma dla mnie. A ja bardzo często jej mogę nie rozpoznawać. Natomiast modlitwa epiklezy jest modlitwą, w której już nie ma miejsca na wiarę, w której nie ma już miejsca na przypuszczenie, że może, jak Bóg zechce, to się stanie. Nie. Modlitwa epiklezy, a więc modlitwy, te trzy główne modlitwy w czasie mszy świętej, są obwarowane Bożą obietnicą, że tak się stanie bez względu na wszystko. Choćby kapłan odprawiał mszę świętą sam przy ołtarzu, a kościół był pusty, te trzy wołania kapłana się spełnią na 500%. Bo to kapłanowi też Bóg obiecał. Jeśli kapłan zdarzy się tak, a może się zdarzyć, bo jest tak samo ułomnym człowiekiem jak i my, zdarzy mu się wyjść do ołtarza, powiedzmy, w niegodnym stanie, wewnętrznej łaski, czystości, to te trzy wołania modlitewne, jakie wypowie, one są takie same codziennie, na każdej mszy, na całym świecie. Te wołania do Boga, wołania do Ducha Świętego się wypełniają natychmiast, bez względu na osobistą świętość kapłana. I to jest właśnie epikleza. A więc ta modlitwa, która na pewno się wypełnia, nie wypełni się może jutro albo za tydzień. Tu i teraz kapłan wypowiada te słowa i to się staje, bo Duch Święty tak czyni. I mamy takie trzy modlitwy, zgodne zresztą z tym podziałem sprzed tygodnia. Mianowicie jest to epikleza pokutna, konsekracji i komunii świętej. Modlitwa pokutna. Ja nie znam treści tej mszalnej, ale znam sens i to, co się dokonuje za przyczyną modlitwy tej właśnie epiklezy pokutnej. Otóż w tym momencie, w tym czasie tej modlitwy każdy z obecnych na mszy świętej może i powinien wystanąć w prawdzie przed Bogiem i wyznać Mu swoje grzechy, swoje winy, swoje przewinienia, swoje słabości, swoje upadki. To jest tak zwana modlitwa przebaczenia. Jest to modlitwa publiczna, zauważcie, bo my ją wypowiadamy publicznie. Bracia i siostry, spowiadam się wam. Oczywiście nie wypowiadam sąsiadce i sąsiadowi obok mnie moich grzechów, ale modlitwa ta ma taką moc, że wszystkie grzechy, które ja mam, wypowiadając tę modlitwę, Bóg widzi, słyszy i natychmiast mi przebacza. Chyba że są to grzechy śmiertelne, to wtedy czeka na mnie w konfesjonale. Mówi o tym, o takiej modlitwie właśnie całkowitego przebaczenia. Mówią chociażby słowa z Księgi Ezechiela z 36 rozdziału 25-28 albo Psalm 51, 12-14. Znamy takie słowo: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. To jest właśnie modlitwa całkowitego pojednania i przebaczenia z Bogiem w czasie każdej mszy świętej. I co ciekawe, że dzięki temu, że w każdym słowie, w każdym momencie tej modlitwy obecny jest żywy Bóg, żywy Duch Święty, to w tej modlitwie przebaczenia nie następuje jakieś przykrycie moich grzechów, moich upadków. Takie tam zasłonięcie, oddzielenie, żeby Pan Bóg ich nie widział. Następuje faktyczne i pełne przebaczenie bez odwrotu. Rozumiemy? Pełne przebaczenie, faktyczne. Taka jest moc tej modlitwy, tej epiklezy przebaczenia. To się staje tu i teraz. Ładnie to powiedział wielki myśliciel, historyk, teolog Orygenes. Obecność Ducha Świętego oczyszcza wszelkie brudy, kiedy udziela odpuszczenia grzechów. Koniec. Nożyczki wziął i odciął. Prosiłeś, dałem ci, jesteś odcięty od swoich grzechów. Potrzeba tylko jednego. Potrzeba mojego wyjścia, mojej współpracy, mojego zapragnienia i mojej modlitwy, mojej decyzji. Tak, dzisiaj staję i proszę. To się dokona. Druga modlitwa epiklezy to jest modlitwa epiklezy konsekracji. I w niej najważniejsze słowa. Ojcze, uświęć te dary mocą Ducha Świętego. O tym już powiedziałem trochę przed tygodniem. Co się dzieje w tym momencie? Co ja mogę w tym momencie uczynić? Ponieważ to, co się dzieje na ołtarzu, dzieje się na 500 albo na 1000%. Czy się to komuś podoba, czy nie? Choćby byli w kościele sami ateiści, to się dokonuje. Bo kapłan, podnosząc hostię i podnosząc kielich, o to prosi. I to się dokonuje, bo tę obietnicę otrzymał, kiedy został kapłanem, że w jego dłoniach chleb i wino będzie przemienione, przeistoczone mocą Ducha Świętego w prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa. A więc Duch Święty w tym akcie konsekracji po prostu uświęca. Zwykły opłatek jest przemieniony, jest przebóstwiony, jest uświęcony, ponieważ staje się ciałem Jezusa. Jeśli ja przychodzę na Eucharystię w momencie przeistoczenia na ołtarzu ofiarnym obok chleba i wina, składam siebie całego, albo przynoszę jakąś konkretną sprawę, albo przynoszę jakąś konkretną osobę i składam w darze ofiarnym na ołtarzu, to tylko i wyłącznie dlatego, że kapłan prosił, Boże mój, uświęć mocą swego ducha te dary, następuje uświęcenie tej osoby, którą w ofierze złożyłem na ołtarzu, bo ja jestem darem ofiarnym, jeśli złożyłem siebie. W rozważaniach na ten temat znalazłem jedno bardzo mocne, porażające dla mnie zdanie. Ale niestety uświadomiłem sobie, że właśnie tak jest. Mianowicie, dramatem największym jest brak świadomości tego wydarzenia zarówno u wiernych, jak i często u kapłanów. Brak świadomości tego, co się dokonuje na ołtarzu w momencie konsekracji, co się dokonuje za przyczyną tej konsekracyjnej epiklezy, czyli krótkiego modlitewnego wezwania, które staje się rzeczywistością natychmiast. I możemy zapytać, ile osób na mszy świętej w każdym kościele ma tę świadomość. Możemy zapytać, ile razy ja sam, będąc na tej mszy świętej, kompletnie sobie nie zdaję sprawy z tego ogromu, tego cudu, który się właśnie dokonuje i który mnie osobiście dotyczy i on się niezawodnie dokonuje. Niezawodnie, na 500, 1000, 1000%. Choćbym wątpił przez całą mszę, on się dokonuje. Taka jest moc tej modlitwy. I trzecia epikleza komunijna, a więc wezwania modlitewne, które również mają moc sprawczą, które również dokonują się natychmiast. Otóż kapłan w swojej modlitwie przed rozdaniem Komunii Świętej prosi Ducha Świętego, aby sprawił, aby wszyscy ci, którzy przyjmą ciało i krew pańską, zostali włączeni, wszczepieni w pełni w ciało Kościoła. A ciało Kościoła to znaczy w Jezusa. To jest to, co mówiłem przed tygodniem o marzeniu Jezusa, jakie jest w Jego sercu. Największe to jest to, aby Duch Święty wszczepił mnie całkowicie, zanurzył w Jezusie i odwrotnie. Żebym ja chociaż na parę sekund, a może na parę godzin, stał się Jezusem i żeby inni w moim obliczu, w moim zachowaniu, w moim słowie, we wszystkim widzieli choć przez moment obecnego Jezusa, tego, którego przyjąłem. O to w tej modlitwie prosi kapłan i to się dokonuje. Czy to się podoba komuś, czy nie? Czy to się podoba tym na przykład, którzy potrafią przez pół roku, przez rok nie przyjmować Jezusa, bo nie wierzą, a może nie wiedzą, jak wielki to jest cud i łaska. Słyszeliśmy przed chwilą w świadectwie Jadzi, nie umawialiśmy się, ja nie wiedziałem, o czym Jadzia będzie mówić, ale słyszeliśmy, jak boli tęsknota za Jezusem Chrystusem Eucharystycznym, obecnym w swoim ciele i krwi Przenajświętszej. Jak to boli, jak człowiek może ogromnie za tym tęsknić. Eucharystia, szczególnie przez sam fakt przyjęcia Komunii Świętej, przyjęcia ciała i krwi pańskiej, jest jednocześnie największym darem jedności Kościoła. Bo właśnie w momencie Komunii Świętej, choćbyśmy byli przez całą mszę rozproszeni wewnętrznie, myślami, gdzieś tam wybiegali, jak to kiedyś w Maruszynie Górnej usłyszałem, dlaczego chłopy przychodzą w stroju góralskim na mszę świętą w niedzielę, ale nie wejdą do kościoła, tylko stoją przed kościołem, pod bramą kościoła. I taki ksiądz kiedyś odważnie powiedział, bo handlujecie tam baranami w czasie mszy świętej. Ubijacie interesy. I czasami tak się człowiek zachowuje, będąc nawet wewnątrz kościoła, bo jest atakowany, bo rozproszenie przychodzi niezależnie od tego, tak jak święty Paweł mówi. Duch chce tylko dobra i piękna. Duch chce bliskości, jedności z Panem, a ciało często wysiada. Ale pomimo tego, jeśli dotrwam do momentu przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej, to jestem natychmiast włączany w całkowitą jedność z całą resztą tych, którzy Komunię Świętą przyjęli na całym świecie, nie tylko w NSPJ-cie czy w Rzepiskach. Wszczepiony w jedność, bo wszczepiony w Jezusa. I ta jedność ma podwójny wymiar. Mianowicie zewnętrzny to jest bezpośrednio działanie chleba i wina, które spożywamy. Oczywiście proszę się nie dziwić, że my przyjmujemy Komunię Świętą tylko pod jedną postacią, ale faktycznie to nie ma różnicy żadnej, czy przyjmujemy pod jedną, czy pod dwoma postaciami. Wiele cudów eucharystycznych to potwierdza. Przyjmując Komunię Świętą pod jedną postacią chleba, i tak przyjmujesz obydwie postaci, bo w tym kawałku chleba jest ciało Jezusa Chrystusa. Jeśli jest Jego ciało, to też jest Jego krew. Mało tego, teologowie niektórzy wywodzą jeszcze myślenie dalej, że wielkość tego niezwykłego cudu Eucharystii jest tak nieprawdopodobna, że przyjmując ten mały opłatek chleba, przyjmuje całego Jezusa. To nie jest tak, jak jesteśmy czasami atakowani przez nieświadomych, niewiernych ateistów, że no dobra, no nawet jeśli ten cud tam się dokonuje, no to jaki kawałek ciała Jezusa dzisiaj przyjąłeś? Cuda eucharystyczne potwierdzają, że przyjmuje całego Jezusa, Jego ciało i krew w tym małym opłatku. Człowiek tego zrozumieć nie może i nie musi i całe szczęście. Musi zaufać, że to jest fakt, że tak się dzieje. I to jest ta jedność zewnętrzna. I druga strona jest to jedność wewnętrzna. Mianowicie jest to przemieniające i jednoczące działanie Ducha Świętego osobiście już skierowane do mnie. Osobiście już we mnie. We mnie. I dlatego zdarza się, że Komunia Święta przyjęta przynosi zaskakujące owoce. Zdarza się, że wystarczy przyjąć Komunię Świętą z wielką miłością i wiarą, aby być uzdrowionym z najcięższej choroby. Wcale nie potrzeba wstawienników. Ale jakże ogromna musi być wiara. Znam też świadectwo kapłana, który doświadczył zupełnie nieprawdopodobnej radości, kiedy człowiek przyszedł do konfesjonału i w czasie spowiedzi przy konfesjonale, potwierdzając wielką świętość tego sakramentu, został uwolniony, a na koniec jeszcze fizycznie uzdrowiony. Tylko w czasie spowiedzi. Popatrzcie, jaka wielkość i świętość sakramentów, które Pan nam dał. I chwała Panu.